Dzień dobry, witajcie w Dekompresorze, Technologia. Ja wiem, że dawno nas nie było, że ostatni odcinek taki naprawdę technologiczny był 23 lutego w zeszłym roku. Jeżeli nie słyszeliście tego odcinka albo chcielibyście sobie przypomnieć, to zapraszam. Era hakera, jak żyć w strefie rażenia. To był ostatni odcinek taki naprawdę technologiczny, ale przemyśleliśmy sprawę. Można też powiedzieć, że historia zatoczyła koło i że wracamy do początków, bo kiedyś Dekompresor był stricte podcastem audio, nie mieszało się nam do tego wszystkiego żadne wideo i teraz wracamy do tego pierwszego dobrego pomysłu. Jest z nami dzisiaj mój kolega jeszcze z czasów szkolnych, Piotrek Skabruk. Cześć Piotrek.
Cześć.
To jest człowiek, który pokazał mi pierwszego Linuxa, który zainteresował mnie systemami innymi niż Windows. Przeniósł mnie ze świata Amigi do świata Linuxów. A dzisiaj porozmawiamy o tym, że załamuje nam się pomalutku prawo mura i jakie będą tego konsekwencje, czego możemy się spodziewać. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co myślimy na ten temat, to zostańcie z nami.
Jedyne, co można temu filmowi zarzucić, to początek.
Dużo wtedy robiłam, wiesz? Dużo więcej, mam wrażenie.
Mam sobie jedne bramki i warto sobie pomagać.
Ja zupełnie nie wiem, jak on to robi, ale to jest taki wciągający obraz.
Dekompresor.
Program o wszystkim, co ważne i ciekawe.
Wcześniej jest bardzo szeroki katalog czynności, które się podejmuje w sposób aktywny.
A więc prawo Mura. Prawo Mura, które jest tak naprawdę obserwacją, a nie żadnym prawem w sensu stricte, które miałoby się sprawdzać, tak, do końca świata i jeden dzień dłużej. W roku 1956 Gordon Moore, jeden z ojców założycieli Intela, zauważył po prostu, że ekonomicznie optymalna liczba tranzystorów w układzie scalonym zwiększa się w kolejnych latach zgodnie z trendem wykładniczym. Podwaja się niemal w równych odstępach czasu.
Przy czym początkowo było mówione o tym, że ten okres czasu, odcinek czasu wynosi 2 lata, ale to było uproszczenie. Uproszczenie, które z czasem zostało doprecyzowane, że jednak chodzi o odcinki czasu około 18 miesięcy.
Ja te swoje obliczenia, które zaraz spróbuję wam pokazać na przykładach, z jakimi skalami mamy do czynienia i z jakim upakowaniem wykonywałem właśnie, żeby było prościej liczyć na dwuletnich odcinkach i też pokażę wam, jaka jest różnica między liczeniem tak w uproszczeniu, a tym takim prawdziwym postępem tej technologii. Prawo Mura to jest taka obserwacja, która w zasadzie jest podobna do tego, że można by było wyjść za okno po kilku latach, powiedzieć, że codziennie na wiosnę topi się śnieg. Tak? U nas mniej więcej to się sprawdza w naszych szerokościach geograficznych i prawo Mura jako takie sprawdzało się w zasadzie przez 60 lat. 60 lat upłynęło już od 56 roku, teraz mamy 2016, więc akurat mamy bardzo fajną, okrągłą rocznicę. Tym bardziej warto było zrobić o tym odcinek. Gdyby to szybko policzyć właśnie te 60 lat i wzrost upakowania co 2 lata, to mamy liczbę, która mówi dosyć obrazowo o tym, jak bardzo zmieniła się technologia układów scalonych, czy ja dobrze w ogóle mówię, że to są układy scalone?
Według mnie to dotyczy dokładnie nie tylko samych procesorów, układów pamięci, układów cyfrowych, ale ogólnie. Chodzi o to, że zmieniają się możliwości technologiczne, procesy technologiczne i to pozwala na większe upakowanie funkcjonalności na bardzo podobnej przestrzeni krzemu.
A w drugim kierunku, gdyby patrzeć na koszt, to podobną wydajność, no bo za upakowaniem pewnie gdzieś tam ta wydajność będzie szła, dostajemy coraz taniej. Dzięki temu możemy coraz ciekawsze zastosowania dla układów, dla mikroprocesorów, o, może tego słowa się trzymajmy, dla mikroprocesorów zastosowania, które coraz szerzej, można sobie wyobrazić po prostu ekonomicznie uzasadnione zastosowania mikroprocesorów nawet w takim bardzo codziennym życiu, co jeszcze te 10 czy 20 lat zupełnie inaczej wyglądało nawet w naszych wyobrażeniach. Dzisiaj wystarczy spojrzeć wokół siebie, zobaczcie, co macie na biurku, zobaczcie, co macie pod biurkiem, co macie może na ręku już nawet, w kieszeni. To wszystko jest zasługą tego, że prawo Moore'a było całkiem fajnie sprawdzającym się prawem przez ostatnie 60 lat. No i może ta liczba. To, że coś rośnie wykładniczo, no to każdy z podstawówki pewnie wie, że to będzie wzrost w potędze dwójki.
W potędze dwójki, dlatego było powiedziane, że podwaja się ta liczba.
Tak, dokładnie.
Stąd
dokładnie
to wynika.
No to w następnym roku będzie 4 razy więcej, w następnym roku będzie 8 razy więcej, w następnym roku będzie 16 i tak dalej, tak? No i przez te 30 lat, skoro liczymy co 2 lata, mamy wynik, że od roku 1956 upakowanie wzrosło nam o, ja sobie teraz szybko policzę, 1000 milionów.
Krótko, 60 lat. A mamy skok co 2 lata.
Nie, wiesz co,
a
bo ja teraz liczę 2 do 30. Miejsca co 3. To są tysiące, to są miliony. 1,073,741,824 razy.
Czyli w ponad przybliżeniu miliard. Tak,
ponad miliard razy
człowieka.
Więcej możemy umieścić na jednej pojedynczej strukturze krzemowej tranzystorów niż 60 lat temu. Mam jeszcze 2 przykłady, które już bardzo fajnie to obrazują, że to prawo faktycznie się sprawdza. Otóż pamiętacie pewnie, co niektórzy, takie komputery Amiga 500, 500 Plus, chyba nawet 1200 miały jeszcze procesory Motorola 6800.
Chyba ten żaden z nich nie. Każdy nie, z nich pewno miał Motorola 6800, czyli ten, z którego, ten, o którym wspominasz, jest procesorem bazą, na którym powstał 68K tak zwany.
No to patrz, to ja źle pamiętałem faktycznie. No ale już parę lat minęło, no mogłem się pomylić. Tak czy inaczej, w notatkach mam 6800, który jest z roku 1974. Jest wyprodukowany w technologii 6 mikrometrów i wszystkich tranzystorów, które udało się tam upakować, jest 4100. I to jest rok 74. Teraz rok 2014, inny procesor, Xeon Haswell E5, 18-korowiec, no dosyć drogi, ale bardzo wydajny procesor, z roku 2014, który jest zbudowany w technologii 22 nanometry, tutaj było 6 mikrometrów, tutaj przeszliśmy już kilka generacji, mamy 22 nanometry i tutaj już jest, znowu liczę zera, 5 560 000 tranzystorów w układzie, w tym procesorze udało się upakować.
Przy czym jednak jest to troszeczkę większy obszar krzemu, o ile dawniej tak, ta kostka krzemu to były milimetry kwadratowe, tak, no teraz to są setki milimetrów kwadratowych.
Tak, no co nie zmienia faktu, że faktycznie, że to prawo jednak się fajnie dosyć sprawdziło, bo teraz jak sobie szybko policzymy, ja zaraz przestanę was zanudzać cyframi, ale te cyfry są bardzo, no bardzo takie, bardzo fajnie pokazują całą sytuację. Więc między 2014 rokiem a 74 rokiem akurat trafiło się, że mamy 40 lat, więc 2 do 20 i powinniśmy mieć skok mniej więcej o 1,048,000 razy, tak?
Przybliżenie o milion, tak dla zwykłych ludzi.
Okazuje się, że i co powinno przy założeniu, że Motorola miała 4100 układów w swojej budowie, powinno dać 4,299,000 tam z groszami tranzystorów w strukturze. Okazuje się, że ma mniej więcej 5,5 miliarda ten procesor, znaczy bardzo blisko 5,5 miliarda jest, 5 miliardów 560 tysięcy. No i okazało się, że, co się okazuje, że między 4,2 a 5,5 no to jest właśnie ta różnica przyjętego jakby skoku. Ja liczyłem co 2 lata, a faktycznie co 18 miesięcy, więc jeszcze było kilka skoków po drodze, no i to dało tą sumę 5,5 miliarda tranzystorów w układzie. I to by było, jeżeli chodzi o wielkość jakby zmian, pierwsza taka cyfra. A teraz jeszcze chciałbym wam powiedzieć, bo może mało kto zdaje sobie sprawę, o jakich wielkościach jakby w odległościach mówimy. I powiedzmy, co to jest 22 nanometry. 22 nanometry. Krwinka czerwona, dzięki której wszyscy żyjemy, ma około 8 mikrometrów. I teraz te 8 mikrometrów, gdybyśmy na jej średnicy chcieli umieścić tranzystory z procesora Xeon z 2014 roku, pozwoli umieścić tam tych tranzystorów 363 w technologii 22 nanometry. A to jeszcze nie koniec opowieści, bo technologia idzie naprzód. Chociaż jak dzisiaj próbujemy wykazać, zaczyna się to pomalutku zatrzymywać. Że wyobraźcie sobie 363 tranzystory na każdej z waszych czerwonych krwinek. To jest wielkość mniej więcej, te tranzystory są mniej więcej wielkości już wirusów. Wirus to jest jakaś tam jakiś fragment kodu genetycznego, który w zasadzie tylko z tego się składa, z jakiejś tam nici DNA składa się wirus. No i mamy już taki poziom skomplikowania technologii, poziom miniaturyzacji, że komórki naszego ciała to już jest duże. Coś dużego, co nie za bardzo jest...
Pozwól, że wtrącę też, żeby tak zobrazować, że te 8 mikrometrów to jest odpowiednik, powiedzmy, 6, blisko do tych 6 mikrometrów, w których była zrobiona Motorola, o której wspominałeś. Mhm. Czyli wtedy jeden tranzystor był wielkości krwinki, a w tej chwili to jest, powiedzmy, około 350-400 takich tranzystorów w przestrzeni zajmowanej przez tamten jeden. To też troszeczkę mówi o tej skali
od zmian. Czego startowaliśmy, to jest ciekawe, nie? Że to też nie było tak, że... Okej, bo ja pamiętam, jeszcze gdzieś widziałem takie zdjęcie, gdzie ten tranzystor to była taka... jakaś taka... no coś w rodzaju muchy zamkniętej w bursztynie, tego typu wielkość i tam ten pojedynczy tranzystor, który kiedykolwiek...
Jeszcze pewnie przez tranzystor. Jakieś kobiety przewlekany, jak dobrze pamiętam. I faktycznie to wyglądało tak, jakby nawet właściwie pierścionek jakiś wykonywany.
A potem jakieś druty z tego wystawały, a teraz mamy układy, które są wielkości już wirusa. Jeszcze ostatni tylko taki z tych wstępnych wielkości, z tych wstępnych wymiarów. Atom krzemu ma około 2 nanometry, 0,2 nanometra, przepraszam, 0,2 nanometra. To jest, to też warto wiedzieć, bo potem będziemy rozmawiali o granicach fizycznych. Więc atom krzemu ma 0,2 nanometra, co przy procesie 22 nanometry daje 110 atomów w linii. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteśmy już na poziomie zaawansowania takim, że jesteśmy w stanie budować tranzystory, które mają 100 kilka atomów. To nie są już
Linii, ale to będzie tak naprawdę te 22 nanometry, to jest punkt. Punkt, który bardziej będzie przypominał, nie wiem, prostokąt, ewentualnie jakieś kółeczko, a więc to nie będzie tyle te 110, ile powiedzmy 110 w kwadracie, czy już bliżej. Tam około 1000, powiedzmy, niech to będzie. 1000 czy 10 000, w zależności jak tam podchodzisz, czy to będzie punkt w sensie okrągły, kwadrat i no to nie jest, powiedzmy, setka atomów, która daje tranzystor. To będzie, powiedzmy, około 1000, czyli jest jeszcze kawałek tortu, z którego da się troszeczkę wykroić coś mniejszego, jakiegoś mniejszego slajsa.
Mhm. Tylko to jest odległość, której na razie za bardzo nie możemy już zmniejszyć, a która jest już jakby występuje pomiędzy na przykład elektrodami w tym tranzystorze. Więc już jest naprawdę blisko, już niedaleko do tego, żeby one się w ogóle spotkały. Zaraz się okaże, że mamy kilka czy kilkanaście atomów pomiędzy elektrodami i zaczynają by wchodzić w grę twarde prawa fizyczne, których już się za nic nie da przekroczyć.
To znaczy już wchodzą, już od paru lat się to obserwuje i z ciekawszych rzeczy zaczyna gdzieś tam powoli się pojawiać prawo kwantowe, czyli troszeczkę już odbiegamy od tradycyjnej fizyki, tradycyjnej elektromagnetyki, bo pojawiają się troszeczkę już inne zjawiska. Ale to myślę w dalszej części, gdy będziemy wspominać o przyszłości.
Tak,
jeszcze
tak.
Do tego wrócimy.
Teraz jeszcze szybko podążając z notatkami, jeszcze o jednej ciekawostce chciałbym powiedzieć, bo pewnie nie wiecie o tym, że wcale nie jest tak, że ta liczba tranzystorów upakowanych w danym skoku jakby technologii, czyli na przykład w roku 2014, jest taka super stała. Jest tak, że można by było upakować trochę mniej albo trochę więcej. Technologia pozwala na to, że dałoby się na przykład upakować tych tranzystorów powiedzmy tam 10% czy 5% więcej, tylko zaczynają wchodzić w grę już względy opłacalności jakby wykonania odpowiedniej ilości działających procesorów z jednej płytki krzemowej. No bo pewnie widzieliście nieraz takie filmy z fabryk, gdzie produkuje się procesory, no to najpierw krzem jest rośnie w odpowiednim procesie technologicznym w takie duże sople, potem te sople są cięte na bardzo cienkie plastry, no i potem na tych plastrach w procesie litografii są trawione procesory. No i tych procesorów na jednym plastrze jest bardzo dużo. No teraz, gdzie jest ekonomia? Ekonomia jest w momencie, kiedy okazuje się, że na przykład większość z tych procesorów jest sprawne, ale kilka z nich przez jakiś zły układ atomów, na przykład w tym bardzo czystym i bardzo, bardzo dobrze zbudowanym krysztale krzemu, jednak nie ułożyło się tak, jak powinno, albo jakiś mały inny błąd nastąpił i część z tych procesorów gdzieś tam mają jakieś uszkodzone tranzystory. Bo teraz wyobraźcie sobie, jaka to jest ilość tranzystorów, które mogą się popsuć. Żeby to się opłacało, to jednak tych procesorów powinno w większości z tego, te procesory, które otrzymamy z takiej płytki krzemowej, i tak na oko ja nie wiem, ile tam jest pewnie ze 100, przynajmniej na jednej płytce takich procesorów się zmieści, no to powinny być sprawne, bo inaczej nie opłaca się w ogóle produkować, tak? I teraz albo może dałoby się to sprzedać, ale trzeba by było pokryć koszty produkcji od początku, więc drożej to wszystko trzeba by było wycenić. I w każdym roku jest taka zależność między tym, ile tych procesorów jest sprawne, a ile fizycznie dałoby się jeszcze upakować więcej. I dochodzimy do takiego jakby punktu, taki sweet spot jest, gdzie koszty równoważą, jakby zgadzają się z tym oczekiwanym zyskiem. No i to tyle, tak? Dlatego, że jesteśmy w tym punkcie, to akurat na przykład w 2014 roku opłaca się wykonywać procesory w takim upakowaniu, a nie w ciut większym. Jak sobie wyobrazimy, że tam w każdym procesorze jest tam tych 5 miliardów tranzystorów, tych procesorów na waflu jest powiedzmy, że 100, no to mamy 500 miliardów możliwych punktów, gdzie coś się może zdarzyć, tak? No i teraz trzeba to zrobić czysto, dokładnie i w powtarzalny sposób, by się opłacało taką produkcję prowadzić. Ale ponieważ dalej będziemy mówili o tym, co się będzie działo, gdyby się to prawo miało faktycznie załamywać, no to warto wiedzieć o tym, że jest taki punkt, bo potem dojdziemy pewnie do wniosku, że przez jakiś czas jeszcze będziemy mogli cisnąć w kierunku no, droższych procesorów, których mniej wychodzi z wafla, ale jednak wychodzi.
Przy czym wafel to jest właśnie ten początkowy plaster odcięty. Tak, warto by było doprecyzować terminologię.
Co ja tu mam jeszcze ciekawego? W ogóle po co o tym mówić? Dlaczego warto jest się zastanawiać i badać choćby teoretycznie, kiedy ta obserwacja Gordona Moore'a może nam się w końcu odbić czkawką? Z różnych źródeł, w zależności od tego, jaki jest punkt spojrzenia, czy czysto fizyczny, czy fizyczny w połączeniu z inżynieryjnym, no bo nie wszystko, co wymyślą fizycy inżynieryjnie, da się albo w ogóle opracować, albo jest ekonomicznie uzasadnione, no to dochodzimy do dat, które dosyć mocno się wahają. Niektórzy mówią o tym, że koło 2020 roku, inni mówią, że koło 2025 będziemy mieli mega problem. Mega problem polegający na tym, że fizyka kwantowa i szum termiczny spowodują, że już dalej nie pójdziemy.
Przy czym 2025 to jest bardzo, bardzo blisko. W sensie, jeżeli się popatrzy na to z perspektywy czasu, z perspektywy technologii, ta technologia rozwija się od lat 60., czyli tak naprawdę to jest zaledwie 50 lat, 50-60, jak tam liczyć, w zależności, a pozostało nam około 10 lat rozwoju, jeżeli będziemy kontynuowali tylko i wyłącznie tą ścieżkę.
Rozwoju albo opłacalności.
Wykorzystywania wiedzy, którą gromadziliśmy w tym kierunku. No krótko, stajemy powoli coraz bliżej ściany. Ściany, z którą zderzyć się kiedyś musimy.
Nie da się walczyć.
Tak.
Prawa fizyki są jak na razie w naszym wszechświecie nieugięte. Nie za bardzo możemy na nie wpływać i dojdziemy do tego momentu, kiedy już więcej zrobić się nie da i trzeba będzie wymyśleć, co dalej. Tak? Zresztą w zasadzie myśleć o tym, co dalej, to każdy rozsądny człowiek powinien już teraz. Tak? I teraz tak jest. Są osoby, które są całe grupy, są całe badania prowadzone nad tym, co zrobić potem. Zresztą tacy giganci rynku układów, mikroukładów, jak na przykład Intel, no to już pewnie od 20 czy od 30 lat się zastanawiają nad tym, co zrobić potem, no bo nie chcieliby wypaść z gry.
Tak jest dokładnie z każdą firmą w branży, z każdym większym producentem, każdym fabem, który wypuszcza układy. Czyli to będzie nie tylko Intel, ale będzie podobnie z IBM, Samsungiem. Każdy szuka innego rozwiązania. Te inne rozwiązania to, no ale już tak troszeczkę wchodzę na ten kolejny temat, czyli temat przyszłości. To jest wykorzystywanie czegoś innego aniżeli krzem. Czyli wielokrotnie już zastępowano krzem innymi związkami półprzewodnikowymi, chociażby po to, żeby zwiększyć na przykład wielkość atomów, co ma wydaje się tutaj niekorzystne, no bo więcej miejsca będzie zajmowało, ale z drugiej strony jest bardziej odporne na przykład na promieniowanie kosmiczne, a więc lepiej się nadaje do stacji kosmicznych. Ewentualnie pójść w drugą stronę, używać atomów, które są mniejsze, czyli węgiel na przykład.
Co pozwoli... No o tym pogadamy zaraz. Tak, wiesz, tak. Co ja bym chciał jeszcze o jednej rzeczy porozmawiać chwilkę, bo właśnie to troszeczkę tak nawet mnie uderzyło. Wyobrażam sobie, że jestem właścicielem takiej fabryki półprzewodników. No może nie Intel, tak, ale mam gdzieś tam swoją własną fabrykę, która na podobnym rynku konkuruje. I teraz, kurczę, to jest naprawdę niesamowite wyzwanie budować co dwa lata, praktycznie może tam nie jest tak, że co dwa lata trzeba nową linię produkcyjną budować, ale trzeba na pewno coś zrobić, żeby się dało w coraz to nowszej technologii budować procesory. I teraz, jakie te fabryki są gigantyczne, jak szybko trzeba je modernizować, jak daje się ciągle, mimo tego wszystkiego, utrzymywać te ceny na jakimś rozsądnym poziomie, że człowiek, który idzie potem do sklepu kupić sobie komputer pod pakiet biurowy i trzy jakieś tam gierki, jest w stanie zapłacić za to z jednej pensji, a nie z siedmiu.
Pamiętaj tylko, że nie każda firma musi co te dwa lata, czy całe te 18 miesięcy zmieniać proces technologiczny. Może wykorzystywać lepszy proces do starszych konstrukcji. No i tak faktycznie też się dzieje, że w obrębie jednej firmy proces technologiczny zazwyczaj w większym obszarze czasu dawniej się zmieniał, teraz jest to dużo dynamiczniejsze. Czasem zmiana procesu to było około powiedzmy 8 lat, że powiedzmy przeskakiwane było kilka generacji tych technologii, które powinny się teoretycznie zmieniać co dwa lata. Ze względu na to, że mniejsze były potrzeby rynku. Ten rynek był zdecydowanie dużo, dużo mniejszy, ale przez kolejne dekady bardzo się rozrastał, no i wymaga dużo dynamiczniejszego podejścia od strony producentów. Niektórzy w tym wyścigu po prostu muszą odpaść, nie dają rady. a pozostali gonią jak tylko potrafią. Ale nadal pozostaje sytuacja taka, że powiedzmy jeden zestaw firm pójdzie w jakąś technologię, chociażby zastępując krzem czymś innym, a inne firmy będą dalej w tym, powiedzmy, bardziej konserwatywnym kierunku wykorzystywać tylko zmiany procesów technologicznych zgodnie z dawnymi, powiedzmy, przewidywaniami. O to chodzi, że różne firmy różnie z tym problemem starają się walczyć.
A wiesz, co mi przyszło do głowy, czego nie mamy w notatkach? Że może gdzieś tam na granicy tej, jakby tego wyścigu technologicznego, na początku zaczniemy się bardzo mocno tego bać, a potem może się okaże, że znajdziemy sposoby na to, by jednak w tym procesie technologicznym jednak coś ciągle wytwarzać, a okaże się, że to jest coraz tańsze, bo na pewno jest tak, że na koszt, znaczy na cenę tego, co leży w sklepie, jest, ma wpływ wszystko, co się działo wokół tego produktu, czyli badania i rozwój, aktualizacja linii produkcyjnej, tak? Wszelkie koszty, które musiał ponosić producent. I teraz wyobraźmy sobie, że tych kosztów fizyka nie każe mu już ponosić, no bo już się więcej nie da nic z tym zrobić. I dochodzimy do roku, w którym przez jeszcze kilka lat...
Powiedzmy, proces technologiczny nie będzie mógł się zmieniać.
Nie będzie mógł się zmieniać, za czym pójdzie, nie będzie szła konieczność wydawania pieniędzy na badania i rozwój, na modernizację i na to wszystko, co teraz ciągle pochłania ogromne koszty. I okaże się, że póki te procesory jeszcze będą się w ogóle do czegoś nadawać, to będą rok po roku tanieć.
Przy czym
może tak będzie.
Od długiego czasu już tak jest, że powiedzmy sporo pieniędzy idzie na zmiany procesu technologicznego, ale to nie jest jedyna innowacja, która powiedzmy na przestrzeni czasu w dziedzinie procesorów, układów zmieniała się. Wielokrotnie zmieniało się podejście co do samej konstrukcji procesorów. Dodawane są nowe funkcjonalności, które powodują jakieś specjalizowane akceleratory, które powodują, że coś, co zajmowało procesorowi wyznaczanie, powiedzmy, odcisku RSA, zły przykład, odcisku SHA, sporo czasu, w tej chwili może być realizowane mniejszym nakładem tego czasu procesora przez specjalizowaną jego część.
Powiedzmy dla ludzi, którzy niekoniecznie wiedzą, co to jest odcisk RSA, spakowanie zipem 1 gigabajta danych wcześniej zajmowało x czasu, a teraz przy tym samym taktowaniu procesora będzie zajmowało 1/3 tego x-a.
No, akurat bardziej takie, powiedzmy, zgodne z taką rzeczywistością by były przykłady w stylu, że jeżeli coś zajmowało kompresję przy danym typie układu, powiedzmy x sekund, to w tej chwili jest to 10 lub 100-krotnie mniej czasu potrzebne, przy czym realizowane jest przez taką część układu, która sobie działa obok głównego procesora, a więc on w tym czasie jeszcze wcześniej musiał się zajmować tą kompresją, a teraz po prostu wykonuje swoje funkcje, zlecając akceleratorowi, który jest na boku, jakieś działanie. Tak jest w wypadku właśnie wspomnianej kompresji, szyfrowania, ale i dochodzą nowe, inne, dodatkowe opcje, które przyspieszają działanie. Problemem za to, z tym wiąże się jeszcze inny problem, że procesory stają się coraz bardziej funkcjonalne. Mają w tej chwili bardzo, bardzo dużą funkcjonalność.
Czyli, tyle, przepraszam, odchodzimy dalej i dalej od architektury RISC, tak?
Ten RISC pod spodem jednak jest, ale obrasta w funkcjonalności, które są w koło, wykorzystujące pod spodem jakiegoś RISC-a, powiedzmy, ale ma sporo dodatkowych funkcjonalności potrzebnych w świecie serwerowym, potrzebnych w świecie graficznym, muzycznym. Przy czym zwykły człowiek, o ile potrafił sobie, powiedzmy, zwykły elektronik popatrzeć na taki 6800, gdzie było około 4000 tranzystorów, mógł popatrzeć na tą logikę, zrozumieć, co do czego jest potrzebne, w jaki sposób dzięki temu nawet zaprogramować ten układ. W tej chwili ilość tych funkcjonalności plus ich poziom komplikacji rodzi inny problem. Jak je wykorzystać? Większość ludzi, nawet bardzo głęboko siedzących w temacie, ma problem z dotarciem do tej funkcjonalności, nawet jeżeli ma pełną dokumentację. Dlatego całkiem sporo w tej chwili ludzi siedzi nad tworzeniem oprogramowania po to, żeby wyeksponować te funkcjonalności, by były łatwiej dostępne. Łatwiej dostępne, a zgodnie z pewnym prawem, niestety nie pamiętam, to jest ze świata, o ile dobrze pamiętam, węglowego z lat 30. Im dane urządzenie łatwiej używa się, ewentualnie dany resource, niekoniecznie musi być urządzenie, w przykładzie węgla to był węgiel właśnie, im łatwiej jest zużywalny, tym więcej się go sprzedaje.
Dokładnie tak jest w świecie półprzewodników teraz.
Dokładnie tak. I te układy są coraz bardziej funkcjonalne, ale to rodzi komplikacje, bo trudniej się tego używa. I po to całe tabuny programistów opracowują naokoło rozwiązania i pokazują innym, jak tego używać, żeby po prostu coś było łatwiejsze w użyciu. Jak jest łatwiejsze w użyciu, staje się użyteczniejsze i więcej ludzi zaczyna używać.
No, ciężko sobie wyobrazić teraz programistów, którzy będą pisali coś w assemblerze tylko po to, żeby wykorzystać 100% możliwości procesora.
No, inna sprawa, że kompilatory od lat dysponują taką bazą informacji na temat optymalizacji, którą nawet jeżeli człowiek by spamiętał, to w momencie aplikowania tych optymalizacji względem zwykłego kodu jest bardzo duża szansa, że po prostu coś przeoczy. Maszynie trudniej coś takiego przeoczyć. Dlatego rzadko kiedy schodzi się do takich poziomów jak assembler.
Chcę wchodzić w takie, przepraszam, w takie szalone porównania, ale jak tak dalej pójdzie, to niedługo będziemy potrzebowali sztucznej inteligencji, żeby napisać oprogramowanie.
To wcale nie jest takie niedługo, krótko. Już w tej chwili w niektórych zagadnieniach, chociażby ostatnio wspomniane, wygrana w Go przez pewną maszynę.
Oj, nie wybiegaj, bo mamy to w notatkach i chciałbym z tego skorzystać w odpowiednim momencie. Dobrze.
Ale to jest proces samouczenia.
Tak, wróćmy do tego, co może się zdarzyć strasznego z naszym światem w momencie, kiedy prawa fizyki zatrzymają nam rozwój. Jak to nazwać? To nie jest mikroelektronika, to nie jest nanoelektronika. Przemysł półprzewodnikowy? Jest to jakieś dobre określenie?
No w sumie też szukam w swojej głowie, jakby to ładnie ubrać w słowa.
Może nam się coś przypomni, to potem powiem. Pierwszym problemem i pierwszym objawem tego, że coś dzieje się złego, jest wyhamowywanie gospodarki. Wyhamowywanie gospodarki, ponieważ mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele zależy w dzisiejszym świecie od komputerów, od procesorów i od całej tej elektroniki, która nas otacza. Z badań, które zostały przeprowadzone całkiem niedawno, i żeby nie być gołosłownym, ja te wszystkie linki zamieszczę pod odcinkiem, będzie można sobie spokojnie to wszystko prześledzić. Wynika, że 40% globalnego wzrostu produktywności w ciągu ostatnich 20 lat było możliwe dzięki taniejącym półprzewodnikom.
I przyzwyczailiśmy się do tego. Przyzwyczailiśmy się do tego pędącego rozwoju.
Nawet trzeba zauważać też taką tendencję, że badania, które są prowadzone teraz w instytutach naukowych, niektóre z nich zakładają ten wzrost. Dzisiaj pracujemy nad problemem, ale żeby go zweryfikować, za 2 lata dostaniemy narzędzie. No i co będzie, jak się okaże, że tych narzędzi nie będziemy dostawali, że będą problemy, które mimo teoretycznego rozważania w praktyce na przykład nie będziemy już mogli zasymulować.
Ja teraz dam ci taki przykład, który jest bliższy przeciętnemu zjadaczowi chleba, zwykłemu graczowi, w sensie, że gry powstają przy założeniu, że w momencie, kiedy one trafią na rynek, będzie sprzęt, który...
Świetny przykład.
Pozwoli na wykorzystanie potencjału tych gier.
Dokładnie.
Także dzisiaj masz planowane gry, że będzie wykorzystywała takie a takie funkcjonalności, które spodziewasz się, że będą dostępne dopiero za jakieś 2 lata, kiedy ona trafi na rynek.
Patrz, co ciekawe, to jest zgodne właśnie z tym tempem jakby przyrastania możliwości, bo dzisiaj deweloper czy jakiś projektant świata gry dostaje pod biurko maszynę, która, na którą nie stać klienta na grę, tak? Ale na niej można zrobić już to, co potrzebuje, żeby wyprodukować grę, żeby ją przetestować. I w momencie, kiedy wejdzie to na rynek, to co dzisiaj było za drogie dla jego klienta, staje się już dostępne.
Przy czym dawniej to była taka sytuacja, że właśnie deweloper dostawał maszynę i miał coś, co powiedzmy dla przeciętnego zjadacza chleba było dostępne za 2 lata. W tej chwili przy tym tempie rozwoju ten deweloper robi na całym zestawie komputerowym, jakichś nawet czasem superkomputerach, a i tak często jest to sprzęt trochę słabszy, aniżeli odbiorca końcowy będzie miał u siebie za te 2 lata.
No, trzeba sobie tylko przypomnieć na przykład historię gry Crysis, którą ja pamiętam, jak wychodziła, była oceniana przez fachowców z branży jako rewolucja, gdzieś tam silnik graficzny, w ogóle szmery bajery, i równolegle pojawiały się też głosy, które mówiły, że to jest coś, czego zwykły zjadacz chleba nie będzie w stanie jeszcze przez najbliższych kilka lat zaznać, bo jest po prostu zbyt ciężka dla dzisiejszego sprzętu. Prawdopodobnie troszeczkę przestrzelili i może doszli do złych wniosków, że sprzęt, na który liczyli w momencie premiery, jeszcze się nie pojawił na rynku i był rozjazd. Teraz Crysis będzie pewnie działał na wszystkim, co mamy na dzisiaj w sklepie, i pewnie na wysokich detalach pójdzie. Także
pewnie nawet na lodówce.
Tak, pewnie do dobrej lodówce internetowej, tak, da się tak. Go już odpalić. Czyli macie z takiego codziennego świata, który otacza was dzisiaj wokół was, przykład, którego nie trzeba szukać przykładów gdzieś tam w jakichś instytutach badawczych, tak? I tutaj mamy bardzo poważny problem, bo to dotyczy też, znaczy nie tylko gier, ale też na przykład elektroniki użytkowej. Elektronika użytkowa, i weźmy na przykład produkty Samsunga albo Apple, które sprzedają się dlatego, że co 2 czy tam co, chyba co 2 lata też mniej więcej to wychodzą nowe generacje. Mamy nowego iPhone'a.
Co
roku?
Tak.
No to popatrz, jeszcze przyspieszyło. Mamy nowe generacje, no, ale liczysz tylko i wyłącznie sprzęt, czy też na przykład aktualizację systemów operacyjnych?
Mówię o sprzęcie, że powiedzmy w zeszłym roku była jakaś generacja Samsungów, w tej chwili powiedzmy ta sama linia ma już nowy numerek. Trzeba płacić.
Znowu trzeba płacić, ale znowu jest jakby dział promocji, ma oręże w ręku, wie, co powiedzieć, żeby cię zmusić do zapłaty, albo może inaczej, zachęcić, bo zmuszać to nikogo
się nie
da.
No dobrze, ale to w takim razie też ma i problem. W jaki sposób ma zmotywować użytkownika, żeby jednak odświeżył sobie, kupił nowszą wersję sprzętu? Przecież dopiero co kupował rok temu.
Ja znam ludzi, którzy używają telefonów na przykład sprzed 5 czy 6 lat i ciągle da się do nich dodzwonić i odbierają, słychać, działa. Ale mimo wszystko jest takie parcie na wymianę sprzętu użytkowego na nowszy co powiedzmy 2 lata. W zależności też od branży, bo wiadomo, że telewizorów nie wymienia się co 2 lata, komputery to pewnie tam 2-5 lat, telefony pewnie szybciej.
To wszystko jest indywidualne, jest osobiste.
Jest. I teraz wyobraźcie sobie, co się będzie działo z tymi wszystkimi biednymi producentami, kiedy już nie będą mogli stukać w bębenek gigaherców albo gigabajtów czy terabajtów. Nagle się okaże, że to już jest niemożliwe. Trzeba szukać innych sposobów. Wiadomo, że tak będzie, że wystarczy dopisać tam jakiś fajny skrót przy nazwie, nie wiem, jak nie HD, to jakieś 4K czy coś innego, i ludzkość ruszy do sklepów. Ale w którymś momencie ta ludzkość dojdzie do wniosku, że komputer czy telefon, który działa, czy który kupiłem wczoraj, działa tak samo jak ten, który kupiłem 3 lata temu. No i jeju, jaki jest sens w takim razie wydawania ciągle nowych pieniędzy? Producenci będą mieli naprawdę poważny problem.
Przy założeniu, że dalej będziemy potrzebowali coraz większych mocy przetwarzania i że będzie nam przeszkadzał proces technologiczny, ale można to troszeczkę obchodzić.
Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie ten, bo ty już będziesz mówił o tym, co w zamian, jak poradzić sobie z problemem. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, gdzie jest problem. To nie tylko czysta komercja, to nie tylko gadżety i to nie tylko takie rzeczy, bez których no naprawdę, gdybyśmy się troszeczkę postarali, to moglibyśmy się obejść. Przemysł, medycyna i rozwój nauki bardzo mocno zależy teraz od rozwoju na przykład superkomputerów. Przemysł robi symulacje najrozmaitsze, chemiczne, wytrzymałościowe. No, ciężko jest sobie wyobrazić teraz gałąź przemysłu, która nie symuluje na superkomputerach czegoś. Już nawet Formuła 1 niech będzie przykładem. Tam teraz nie da się niczego zaprojektować bez wynajęcia sobie godzin na superkomputerze. I teraz dochodzimy, a co jest jeszcze najciekawsze? Medycyna nawet zaczyna wymagać mocy obliczeniowej, która wcześniej nie była do niczego potrzebna. No bo pomiędzy lekarza a pacjenta zaczyna wchodzić technologia. I zaczynamy mieć takie sytuacje, gdzie na przykład trzeba przebadać szybko bazę genomu, który jest potrzebny do tego, żeby postawić jakąś diagnozę czy na przyszłość wskazówki jakieś pacjentowi wygenerować, które miałyby, bardzo często ostatnio słychać o jakichś terapiach, które są bazowane na predykcjach z genomu pacjenta. I teraz te bazy genetyczne, bazy tych zesekwencjonowanych genomów rosną bardzo szybko. Bardzo, bardzo dużo mocy obliczeniowej jest potrzeba, by wyciągnąć z nich jakieś sensowne odpowiedzi. I co będzie, jeżeli z jednej strony będziemy mieli przyrost tych danych i przyrost potrzeb, bo coraz więcej będzie bazowało właśnie na przykład na badaniach genetycznych takich codziennych naszych diagnoz, a z drugiej strony będziemy mieli barierę od strony sprzętu, który no nie będzie sobie już tym radził, a nie będzie się go dawało rozbudowywać w nieskończoność. Zaczynamy dochodzić do takiego momentu, gdzie trzeba się będzie naprawdę poważnie zastanowić i czym prędzej opracować jakieś drogi ominięcia tego problemu, no bo zatrzyma nam się rozwój w miejscach, gdzie bardzo chcielibyśmy tego uniknąć.
Chodzi o to, że przez lata cały czas była zwiększana możliwość pojedynczego procesora poprzez zwiększanie jego częstotliwości taktowania, poprzez zwiększanie poziomu komplikacji, poprzez dodawanie jakichś bliskich temu procesorowi pamięci po to, żeby ominąć inne wąskie gardła, bo na przestrzeni lat, jak kiedyś powiedzmy pamięć współgrała z procesorem praktycznie przy tej samej częstotliwości, czyli komunikowały się jeden do jednego w ciągu, no, powiedzmy rozmawiając na tym samym poziomie, tak w tej chwili jest to nieosiągalne, bo procesory działają znacznie szybciej aniżeli nośniki pamięci. Tak więc z czasem pojawiały się problemy, ale i pojawiały się rozwiązania, jak cache'owanie, czyli pamięć podręczna. W przypadku
która
pamięci.
Rośnie i rośnie, coraz więcej jest w procesorach cache'ów, różnych
nie
poziomów.
Nie tylko cache'ów. Chodzi o to, że pojawia się bardzo dużo różnych technik związanych chociażby na przykład z predykcją, w jaki sposób będą się zachowywały kolejne instrukcje. Jeżeli w taki, a nie inny będą się zachowywały, to może równolegle dałoby się je przez różne części procesora wykonywać. A więc procesor, który dawniej mógł w danym momencie wykonywać jedną instrukcję, teraz będzie wykonywał 5. Mhm. To są sposoby na obejście, że nie zmieniasz częstotliwości, a jednak moc rośnie. Do tej pory szliśmy cały czas w moc obliczeniową poszczególnych jednostek. Tak jest tak naprawdę najłatwiej, dlatego, bo masz jakiś program, który nic w nim nie zmieniasz, a szybciej działa, dlatego, bo zwiększyłeś moc obliczeniową sprzętu. No ale od lat coraz większy nacisk jest na to, żeby jednak pisać współbieżne oprogramowanie. Czyli takie oprogramowanie, które będzie zamiast na jednym procesorze uruchamiane na wielu, wielu układach.
I dobrze, że o tym mówisz, bo mamy w notatkach taki przykład, czyli Human Brain Project, który też właśnie z tego świata medycznego pochodzi, a który zakładał rozwój technologii. Zakładał rozwój technologii superkomputerów i ja sobie tylko szybciutko powiększę wykres. I zakładali, że żeby zasymulować ludzki mózg w superkomputerze, będziemy potrzebowali około jednego egzaflopa mocy obliczeniowej.
To no, teraz takie, wytłumacz się, czym jest egzaflop.
Tak, takie drobiazgi jak 100 petabajtów RAMu, no to tam powiedzmy, że to nie jest kłopot, tak? W tym momencie jesteśmy gdzieś na poziomie, ile my tam mamy tych...
flopów?
Petaflopy chyba już są, tak?
Nie powiem ci.
Nie. No, nie dobrze, nie jesteśmy przygotowani też akurat z tej tak, wielkości, ale mogę powiedzieć to, mogę powiedzieć ogólnie. W tym momencie jesteśmy gdzieś mniej więcej na poziomie mocy obliczeniowych tych najbardziej mocarnych superhiper megakomputerów. Moglibyśmy zasymulować mniej więcej mózg szczura. Ale do mózgu człowieka jest jeszcze bardzo daleko i ten exaflop, no, to jest taka magiczna granica, do której dąży świat superkomputerów i niedawno jeszcze...
zakładają cały czas podejście do symulowania, które mamy sprzed jakichś 15-20 lat.
A to w ogóle zupełnie inna bajka, która gdzieś jeszcze dalej w naszej rozmowie dzisiaj się pojawi. Ale zakładając właśnie ten standardowy sposób symulacji... Tak. Potrzebowalibyśmy tego exaflopa i potrzebowalibyśmy go jak najszybciej. To jak najszybciej miało mieć szansę pojawić się za kilka najbliższych lat. I się okazuje, że to już nie jest takie pewne, bo mamy wyhamowanie rozwoju tych superkomputerów. Widać to już na liście top 500 dość wyraźnie, jak rośnie moc obliczeniowa superkomputerów przez lata. Zaraz się okaże, że może bardzo długo zajmie nam dotarcie do tego exaflopa, więc Human Brain Project, który był zakładany na x lat, fundusze miały być przelewane przez x lat, nagle się okaże, że zostanie bez pieniędzy i to jest przykład takiego projektu, który może się nie powieść z powodu ograniczeń fizycznych, których nie przekroczymy.
Przy czym o której fizyce mówisz? Dlatego, bo jedną fizyką to jest wielkość ziarenek krzemu wykorzystywanych do budowy tranzystorów, ale też są inne czynniki, chociażby wydzielane ciepło.
Tak, mówię właśnie tutaj o wydzielanym cieple, o możliwościach podnoszenia, taktowania i o tym wszystkim, co się wiąże z komunikacją między rdzeniami procesorów.
Już w tej chwili praktycznie każda serwerownia wymaga osobnego, dedykowanego podłączenia pod elektrownię. Tak naprawdę to zazwyczaj kilku i to osobnych, żeby zapewnić bezpieczeństwo w razie awarii konkretnej linii czy konkretnego bloku energetycznego gdzieś w elektrowni. Ale sprowadza się to do tego, że te największe superkomputery, które to nie są pojedynczymi maszynami, ale zbiorami, dawniej to było kilka raków, teraz to jest kilka pomieszczeń raków, a czasem się okaże, że to będzie kilka budynków, jak nie całe miejscowości.
No to poczekaj, bo teraz już jakby przekraczasz granicę superkomputera w takim standardowym pojęciu.
Ale tym są te superkomputery. Tak naprawdę w latach, o ile dobrze pamiętam, 60. ktoś tam powiedział, że świat potrzebuje... W tej chwili mamy jakiś silny superkomputer, ale według moich obliczeń wynika, że będziemy potrzebowali około 4-5 superkomputerów, tak powiedzmy jeden per kontynent. I wcale się nie pomylił, bo teraz jeżeli popatrzymy na serwerownię powiedzmy Microsoftu Azure jako na taki jeden superkomputer, na AWS-a Amazonowego, na GC Google'owe, to są takie pojedyncze, ale jednocześnie no, całościowe organizmy.
Wiesz co, zróbmy tak, następny odcinek sobie umówimy o cloudach, bo to jest temat, który mógłby wypełnić przynajmniej pół tego odcinka, jak nie więcej. I to tak tylko z doskoku, bez przygotowywania się. A wróćmy teraz do tematu głównego, czyli do prawa Moore'a i do tego, jak sobie z nim poradzić, jeżeli dojdziemy już do fizycznych granic, do fizycznych granic i no, kiedy będziemy musieli naprawdę już coś z tym zrobić. Pierwszy taki przypadek, który chciałbym teraz przywołać, o którym już mówiłeś, to jest właśnie ten łomot, który człowiek dostał od komputera niedawno.
No nie taki znowuż wielki łomot, ale faktycznie cała sprawa zaczęła się kilka miesięcy temu, gdzie komputer, o ile dobrze pamiętam, Google stanął w szranki z osobą chyba w okolicach 600 miejsca w rankingu światowym w grze, która jest z jednej strony nieskomplikowana, ale ilość możliwości rozegrania gier jest bardzo, bardzo ogromna.
To ja może powiem, ile tych możliwości jest. Pamiętamy już od bardzo dawna, komputery leją ludzi, jak im się tylko podoba, w szachy. W szachach ilość możliwych układów na szachownicy jest 10 do 60, czyli 10 i 60 zer. Tyle różnych układów na szachownicy może się pojawić i tyle komputer jest w stanie swobodnie teraz już przewidzieć i wygrać z każdym arcymistrzem szachowym. Do niedawna Go była to gra, która była pokazywana palcem jako miejsce, gdzie komputery nigdy nie dotrą. Gdzie może będziemy czekali na jakieś komputery kwantowe, może coś tam, ale na pewno jest tak, że człowiek tutaj jest po prostu mistrzem świata, a komputery tylko marną imitacją, ponieważ ilość możliwych układów na planszy Go jest 10 do 700, czyli nie 60 zer po dziesiątce, tylko 700 zer po dziesiątce. I problem pojawiał się na tym polu, że komputery grają bezmyślnie, tak można by powiedzieć, przynajmniej tak to do tej pory było. One nie rozumiały tego, co robią, tylko odpowiednią ilość zdarzeń do przodu sobie symulowały i dochodziły do wniosku, że akurat w tym kierunku warto iść, a ten warto porzucić. W ten sposób wygrywały w szachy. I w ten sposób nie było można wygrać w Go, bo człowiek potrafił strategicznie myśleć, planować, miał intuicję, miał 30 lat doświadczeń, z których w jakiś sposób tą intuicję budował.
Miał też wolną wolę. Mógł w trakcie gry zastosować takie rozwiązania, które wydają się na pierwszy rzut oka ewentualnie... Dokładnie. A więc mógł zaburzyć działania algorytmów, które w jakiś sposób już się wyszkoliły.
I nagle się okazuje, że mamy w Londynie taki oddział Google'a, nazywa się DeepMind, który pracuje nad rozwiązaniami właśnie z rejonów sztucznej inteligencji. Zbudowali komputer, który AlphaGo, który potrafi grać w Go tak dobrze, że ty mówiłeś o tym, że zaczęli od takiej niskiej pozycji. Ja pamiętam,
parę
że
miesięcy
widziałem...
temu to była chyba 600 pozycja w rankingu Go, przy czym no to już może będziesz kontynuował o tym, co to miało miejsce parę dni temu.
Jeszcze wcześniej był turniej w Europie, gdzie europejskiego mistrza ten komputer pokonał bez jakiegoś tam większego w ogóle spięcia procesora. I doszli do wniosku, że skoro tak, no to jedziemy na całość i wystąpili w turnieju, w którym główną wygraną był chyba $1 milion, który od razu zadeklarowali, że będzie przeznaczony na cele charytatywne, gdyby im się udało w jakiś magiczny sposób jednak wygrać. No i w środę, jak dobrze pamiętam, w tą ostatnią środę był pierwszy mecz, w którym arcymistrz w Go, można powiedzieć, że mistrz świata, wszechświata, dostał lanie.
Poczekaj, bo o ile dobrze pamiętam, to teraz dostała piąta osoba w rankingu,
a nie,
na to
nie.
Główny pierwszy mistrz powiedział, że on by akurat w tej rozgrywce wygrał. To jest do zweryfikowania.
Sprawdzimy, jeżeli macie jakieś dokładniejsze dane, kto to był, czy to jest już mistrz wszechświata, czy tylko mistrz jakiś tam piąty, no czy szósty, dajcie znać. Efekt
no
jest taki,
krótko,
że...
Krótko, parę miesięcy temu to była 600 pozycja, teraz powiedzmy, że to jest piąta, a więc parę miesięcy jest postęp. A wiesz, na czym on polegał?
Czekaj, dokończmy tylko lanie. Turniej miał się rozegrać w 5 podejściach, 5 meczy miało się odbyć, no i kto wygra 3, ten wygrał. 3 pierwsze tak. Po kolei wygrał komputer. Człowiek nie miał nic do powiedzenia w zasadzie.
Przy czym właśnie czytałem komentarz, że gościu będący w tej chwili wśród ludzi uznawany za największego gracza, no, mówił, że on by sobie poradził. Teraz pytanie, dobra, może by sobie tym razem poradził, ale ta maszyna dalej się uczy. Bo od tego momentu, kiedy tam pokonała powiedzmy 500 czy 600 osobę, cały czas sama ze sobą maszyna grała, szkoląc się. I na tym polegał sam proces doskonalenia. Nie było zmieniane nic w krzemie, nie było zmieniane nic w oprogramowaniu. Tak naprawdę maszyna sama ze sobą uczyła się.
Rosły tylko petabajty doświadczenia.
Dokładnie. Czy już nie samo oprogramowanie? Oprogramowanie zapewniało możliwość uczenia się. A same możliwości całego rozwiązania rosły dzięki temu, że po prostu upływał czas.
Czy może możliwości? Wynik, który dostawaliśmy, był coraz lepszy na tym samym sprzęcie, na tym samym oprogramowaniu.
Także nawet jeżeli to jest teraz powiedzmy piąta osoba, to delikatnie, spokojnie szacując, prawdopodobnie w ciągu roku nawet ten najlepszy mistrz wszechświata padnie przed tą maszyną na kolana.
I co dalej?
No cóż, trzeba poszukać innej dziedziny, w której człowiek jest lepszy.
Póki co jesteśmy lepsi na 100 metrów. No ale dobra, wróćmy do problemu załamywania się prawa mura i tego, co można by było zrobić. Jak już parę razy tutaj dzisiaj w tej naszej dyskusji gdzieś tam podskórnie wychodziło, może to być tak, że wcale nie chodzi nam o to, by zwiększać upakowanie, tylko by zwiększyć możliwości, czyli moc obliczeniową.
To może ja bym tutaj słowa na ten temat powiedział.
Właśnie na to liczyłem.
Bo spoko, upakowujemy moc obliczeniową, możemy to robić bez zmiany procesu technologicznego, po prostu dając większy kawałek krzemu, ale i zarządzając poborem prądu, przetwarzaniem energii na ciepło, czyli mamy większy obszar krzemu, ale umiemy go lepiej chłodzić, bo umiemy rozdystrybuować po tym kawałku krzemu w różne jego miejsca zadania. To jest jedna z takich metod. No, kolejną z metod jest rozdzielanie pracy na nie pojedynczą jednostkę obliczeniową, a na wiele różnych, które są albo na tym samym waflu krzemu, albo gdzieś na układzie, z którym łatwo się może skomunikować w obrębie płyty głównej, czyli powiedzmy dwuukładowe. Przy pierwszym przykładzie miałem na myśli wielokorowe procesory. Co mamy dostępne od jakiegoś czasu? Przy drugim wieloukładowe, no to większość w tej chwili maszyn serwerowych ma możliwość na płycie głównej co najmniej dwa sokety, jak nie więcej, do których można włożyć procesory. No ale idźmy dalej. Skoro procesory mogą się tam po tych ścieżkach po płycie głównej komunikować, to czemu nie skomunikować je po jeszcze jakichś innych elementach, na przykład po sieciach specjalizowanych? No i tworzymy już większe struktury.
Można by też budować procesory, które składają się z większej ilości korów.
W tej chwili tak się robi, ale w sensie, że no, idzie się powiedzmy w ilość korów. Niektórzy producenci oferują po 64 kory na jednym układzie, po nawet więcej. W przypadku kart graficznych specjalizowanych, gdzie stosunek mocy obliczeniowej do zużywanej ilości energii elektrycznej jest po prostu nie do pobicia, to są w tej chwili setki układów.
Ale tak jak mówisz, no to samo zwielokrotnienie korów to jeszcze niczego nie da i to parę lat temu było bardzo dobrze widać właśnie na rynku gier, gdzie bardziej opłacało się kupić dwukorowca, ale z wyższym zegarem, niż na przykład cztero czy ośmiokorowca z niższym zegarem.
Ale z czego to wynikało? Wynikało z prostej rzeczy.
Że trzeba było jeszcze zoptymalizować kod.
Może nie tyle zoptymalizować, ile przeprojektować, mieć inne podejście. Dlatego, bo jesteśmy przyzwyczajeni do liniowego myślenia na temat problemu. Zamiast, tak jak to się od lat w tej chwili w tym kierunku idzie jednak, rozbijania na mniejsze podproblemy, które można paralelizować, uruchamiać równolegle. Czyli operować na mniejszych, powiedzmy, ilościach danych, ale jak najbardziej masywnie równolegle.
Pierwszy taki problem, który warto chyba wspomnieć, a dobrze widać, no to który się udało z sukcesem przenieść na taką architekturę, to jest fizyka w grach, która na początku była liczona przez procesor i zajmowało mu to coraz więcej i więcej czasu, a potem okazało się, że może się swobodnie tym zająć karta graficzna.
Ale pójdźmy krok jeszcze dalej. Zobacz, grafika, sama grafika. Dawniej było to wszystko rysowane przez jeden procesor. Dołożono specjalizowany procesor, który zaczął rysować tą grafikę na boku, odciążając główny, który mógł się zająć fizyką. No okej, zwiększa się ilość detali w grafice. Już jeden, powiedzmy, specjalizowany procesor nie wystarcza, no to jego się dzieli, dodaje się, właśnie jego się paralizuje, także, no bo jednak to, co masz na ekranie, jakiś kawałek wyrenderowanego świata 3D, on się składa, powiedzmy, z wycinków. Każdy z tych wycinków można przetwarzać osobno. To jest właśnie dziedzina, w której bardzo dobrze się sprowadza zrównoleganie obliczeń.
Czyli mamy pierwszy sposób, pierwszą drogę, przynajmniej przez jakiś czas, którą możemy sobie swobodnie pójść. Zostawiamy ograniczenia.
Tylko to wymaga zmiany podejścia do programowania przez programistów, co na przestrzeni lat już bardzo, bardzo poszło do przodu, ale wielu z nas jednak jest wykształconych, powiedzmy, starym podejściem, gdzie zmieniało się tak naprawdę maszynę, a nie ruszało się kodu. Czyli dalej był ten sam algorytm, który przetwarzał z A robił B, z B robił C, liniowo to wychodziło gdzieś na końcu.
No właśnie, właśnie. Okej, ta droga zakłada, że wszystko, co do tej pory stoi pod biurkiem, zostaje takie, jakie jest, a po prostu instalujemy nowszą wersję sterowników oprogramowania, czego tam tylko nie potrzeba, by troszeczkę szybciej grało nam się na przykład w najnowszą grę. Drugie podejście, no to jest, okej, doszliśmy już do momentu, gdzie i to już nie za wiele da się z tym zrobić. Spróbujemy w takim razie zaingerować w sprzęt, ale jeszcze ciągle na krzemie. Mamy ciągle krzemowe procesory, mamy ciągle wszystko wykombinowane w fabryce mniej więcej podobnie, tylko składamy z tego trochę inny komputer. I tutaj w odcinku 27 tego podcastu, który właśnie słuchasz, czyli Dekompresor Technologia, już próbowaliśmy troszeczkę wspomnieć o tym, czyli o układach neuromorficznych, czyli o procesorach, które były wzorowane na strukturze ludzkiego mózgu, czy w ogóle generalnie na jakiegoś mózgu, bo to niekoniecznie ludzki trzeba naśladować. I tam mamy sytuację, że łamiemy ten standardowy podział na procesor, pamięć i parę jeszcze innych bloków, które gdzieś tam po drodze się komunikują, na przykład pamięć masowa, tak? Spinamy to wszystko w jeden, a nawet może ciężko powiedzieć, że spinamy, bo mówimy o czymś już kompletnie innym. Mówimy o układzie, który zachowuje się jak synapsy w mózgu. Czyli uczy się, potrafi wzmacniać na drodze powtarzających się doświadczeń pewne połączenia i po jakimś czasie zaczyna działać tak jak faktycznie, to, w ten sam sposób, w jaki odbywa się praca mózgu. I tutaj mamy do czynienia po pierwsze z tym, że wcale to nie muszą być gigaherce, możemy zupełnie na innych częstotliwościach pracować. Pomóż mi, Piotrze, co jeszcze tam się zmienia wtedy? Kompletnie przestajemy patrzeć na komunikację pomiędzy tymi blokami, bo bloków już nie ma?
No, zmienia się chociażby samo podejście do przetwarzania danych, dlatego by już nie opiera się o algorytmy matematyczne, które mówią, że w wyniku takiej operacji będziesz miał taki wynik, tylko tutaj bardziej wchodzi w grę statystyka, gdzie najpierw po pierwsze trzeba mechanizm nauczyć, w jaki sposób na podstawie jakichś bodźców wejściowych ma wyprodukować inny zestaw bodźców na wyjściu. No to jest dziedzina troszeczkę, nie tylko troszeczkę, to jest zupełnie inna informatyka. Stosowana też na razie póki co w bardzo wąskim zakresie, tam, gdzie są wymagane jakieś badania eksperckie, gdzie tradycyjne przetwarzanie danych wydaje się za wolne w porównaniu do tego, co oferują mechanizmy oparte o neurony.
Przede wszystkim rozpoznawanie wzorców. To było też pokazywane w tym odcinku, o którym mówię, czyli 27 dekompresor. Zerknijcie sobie, bo tamten odcinek był też w wideo zrobiony i tam pokazywaliśmy przykład istniejącego rozwiązania i to było już wtedy, ile, 2 lata temu, gdzie taka struktura krzemowa, taki neuroprocesor dla Terminatora, była w stanie rozpoznawać pismo odręczne i robiła to tak dobrze, no, że szczęka opadała. I to był taki koprocesor w zasadzie do tego jednego konkretnego zadania w tym przypadku.
A wiesz może, na ilu neuronach to się odbywało?
w tym momencie nie pamiętam, ale niedużo. To jakaś część mózgu szczura była chyba, czy coś takiego.
Bo ja kojarzę tego typu rozwiązania, pierwsze procesory neuronowe z lat 90., gdzie było na jednym kawałku krzemu około 1000 neuronów. I powiem, że w tamtych czasach dysponowaliśmy zbyt małą mocą obliczeniową, by w miarę sensownie podchodzić do wykorzystania tego w czymś bardziej zaawansowanym. W tej chwili potrafimy, powiedzmy, w dość małym odcinku czasu zasymulować sieć złożoną nawet z milionów neuronów, ale ile by ich nie było, im więcej ich dokładamy, tym wymagamy większej mocy obliczeniowej, przy czym w tej chwili to ona głównie programowo się odbywa.
Ty mówisz o symulacji, czyli w momencie, kiedy jeszcze na przykład projektujemy ten układ przed jego wyprodukowaniem.
Początkowo, to znaczy zaczynałem od tego, że były specjalizowane układy, które tym się zajmowały, które miały zrealizowaną logikę w postaci krzemu, logikę neuronową. No ale z czasem się od tego odchodziło. Z czasem się odchodziło przez to, że to jest troszeczkę bardziej, nie wiem, może w wypadku elektroniki analogowej by się sprawdzało, ale w świecie cyfrowym, a krzem opiera się o cyfrę, no nie dało się tego tak, powiedzmy, wygodnie obsługiwać, jak to, co można zasymulować na normalnym kawałku procesora.
No ale ten przykład wtedy, ja pamiętam, że naprawdę no, dawał do myślenia, bo oni pokazywali w czasie rzeczywistym rozpoznawanie tak nabazgranego pisma, że żaden normalny program do OCR-a nie był sobie w stanie z tym poradzić na pewno. No kurczę, kawalątek takiego krzemowego mózgu mamy. I to by był drugi przypadek, gdzie mamy drogę, którą moglibyśmy podążyć. W tym momencie no to ciężko jest mówić jeszcze o tym, że zastąpimy takie zwykłe komputery takimi neuromorficznymi, no bo ciężko jest myśleć o ogólnym zastosowaniu czegoś, co jest dobre w rozpoznawaniu wzorców, ale bardzo kiepsko na przykład będzie, nie wiem, odgrywało MP3, tak? Ale droga wytyczona i kierunek jest. Następny kierunek to jest już jakby przypadek, kiedy nie mamy już ani możliwości znalezienia jakiejś innej architektury, z której moglibyśmy skorzystać, a dawno temu skończyły nam się już możliwości fizyczne krzemu.
No to może poszukajmy innej fizyki.
Dochodzimy do, trzeba by się było przenieść na inną membranę, tak? Idąc w kierunku teorii strun. Trzeba by się było przenieść na inny wszechświat, tam jest inna fizyka.
Nie, nie, nie. Mówię o tym naszym wszechświecie, ale mówię o innej fizyce, czyli nie o fizyce...
Fizyce innego materiału.
Nie, mówię o fizyce kwantowej, o komputerach kwantowych.
Oj, to ja chciałem zostawić na koniec.
No dobra,
chciałem jeszcze po drodze gdzieś tam zahaczyć o fizykę innego materiału, czyli nie aż tak bardzo magiczną. Ciągle jeszcze mamy zera i jedynki i ciągle jeszcze wiemy, ile mamy w pamięci, tak? Jakie wartości mamy w pamięci. Przechodzimy tylko na inny pierwiastek, po to, by zmienić właściwości struktury już nie krzemowej, by obejść jakby ograniczenia krzemu, bo to nie jest tak, że mamy, że prawo Moora zatrzyma się dlatego, że już nic się w przyrodzie innego nie da wymyśleć. Prawo Moora zatrzyma się dlatego, znaczy rozwój w takt tego prawa Moora zatrzyma się dlatego, że krzem ma konkretne ograniczenia,
może
których nie ma.
Nie ograniczajmy się, nie mówmy, że krzem, tylko po prostu atomy, z których chcemy coś układać, w pewnym momencie nie da się ich rozbić na mniejsze części. Jeżeli w tej chwili mamy tam powiedzmy 110 atomów, jak wspomniałeś na początku, w linii, no to z tych 110 da się to jeszcze odkrajać. Może będzie 50, może będzie 20.
No, ale w końcu dojdziemy do momentu, że nie będziemy pewni, czy mamy 0 czy 1 i będziemy potrzebowali na przykład dobudować dodatkowe układy na procesorze, które będą weryfikowały obliczenia, czy znaczy taką kontrolę.
To już w tej chwili ma miejsce i od lat każdy praktycznie układ ma układ kontrolny weryfikujący, czy się nie myli. Chociażby przy transferach danych tam pomiędzy pamięcią masz specjalne protokoły do tego, ale też i same układy mają logikę nadmiarową po to, że no jednak proces technologiczny jest taki, jak jest. W momencie, kiedy procesor wychodzi, tak naprawdę 99% jego funkcjonalności działa tak, jak należy, a część jest, powiedzmy, zastosowane są jakieś obejścia, bo spodziewamy się, że nie w każdym układzie uda się w pełni fizycznie odwzorować matrycę, z której on był naświetlany, powiedzmy. Tak więc już w tej chwili masz nadmiarowość tylko po to, żeby w trakcie, powiedzmy, później konfiguracji tego procesora pokazać, że dobra, ta część jest skreślona, ma być nieużywana, a więc procesor będzie, powiedzmy, gorszego sortu. Może kojarzysz takie historie jak 386 SX, DX, 486 SX, DX?
Nie, ja miałem wtedy Amigę. Z dumą teraz to zabrzmiało.
Chodzi mi o to, że te same układy, jeżeli na przykład nie udało się w 486 wyprodukować na tym samym kawałku krzemu i jednocześnie działającego kora procesora i jednocześnie koprocesora arytmetycznego, no, jeżeli coś tylko w tym drugim się stało, no to krótko, procesora dalej dało się używać. Był wypuszczany jako wersja zubożona, do której można dopiąć zewnętrzny koprocesor, a na płytce, na której krzem był montowany, po prostu jakiś kawałek rezystora czy czegoś nie był podłączany, co informowało logikę wewnątrz, że sorry, połowy nie używaj. Tak w tej chwili, powiedzmy, gradacja tego już jest troszeczkę większa. Już nie chodzi o połowę, ale powiedzmy o 1/100 procesora. Za to takich jednostek wykonawczych na procesorze jest coraz więcej. A więc możesz mieć procesory, które no nawet nie wiem, troszeczkę powiedzmy będę teoretyzował. 80% procesora jest funkcjonalne, a 20% niefunkcjonalne.
Chcesz powiedzieć, że za jakiś czas pójdę do sklepu i poproszę procesor, ale proszę pana, chciałby pan droższy czy tańszy? A te tańsze dlaczego? Bo nie wszystko w nich działa.
W tej chwili są firmy, które płacą naprawdę spore pieniądze, żeby zgarniać tylko tą śmietankę.
Zresztą są przecież na przykład w Intelu specjalne linie tych procesorów Black, które bardziej poddają się traktowaniu. To są jakoś tam selekcjonowane właśnie pod względem tych fizycznych
dokładnie
parametrów.
Dokładnie, to jest taki przykład. Selekcja, czyli z wafla schodzi ileś, który ma spełniać pewne wymagania, ale jest testowane pod wyższe wymagania. I o ile kiedyś to właśnie schodziło na rynek konsumencki, tak teraz no, zazwyczaj jednak jest przez takich większych potentatów wykupywane. I nie trafia do zwykłych użytkowników.
Dobra, Piotrze, lećmy z tym węglem w końcu, bo odcinek nam się rozciąga.
Z koksem.
Przykładem, gdzie można by było pozbyć się swobodnie już krzemu na rzecz innego pierwiastka jest węgiel. Węgiel w pierwszym przypadku, o którym warto powiedzieć, w postaci diamentu. To jest jedna z postaci węgla. I wyobraźcie sobie, że może niedługo, albo może niedługo, dotrzemy do procesorów, które będą trawione w diamencie.
To bardzo mnie zdziwiłeś, bo o ile ja pamiętam fizykę, diament nie przewodzi.
Ale już domieszkowany, pewnie dałoby się coś tam z tym zrobić.
Ja tak bardziej kojarzę, że w postaci tej, którą masz w ołówku, czyli w postaci
grafenu.
Grafitu i jego odmian, między innymi grafenu, między innymi nanorurki.
To za chwilkę. Ja chciałem tylko powiedzieć, jak to z tym diamentem jeszcze jest, bo wydaje się wam na pewno, że kurczę, to są wielkości tego oczka w pierścionku z diamentem, a to dosyć z brylantem, a to dosyć drogie było, tak? No i okazuje się, że tutaj troszeczkę inaczej by proces technologiczny mógł przebiegać. Ten diament byłby hodowany w takich hodowlach jakby nie mających za wiele wspólnego ze światem jubilerskim do grubości 1/70 ludzkiego włosa, czyli to by były takie bardzo cieniusieńkie tafle diamentu, czyli krystalicznej formy węgla. I w tym byłyby wytrawiane, produkowane, jakoś tam napylane układy półprzewodnikowe. I jakie są plusy? Plusy są przede wszystkim takie, że węgiel jest dużo lepszym przewodnikiem ciepła. Więc termicznie taka struktura byłaby o wiele lepsza. 22 razy lepiej przenosi temperaturę diament niż krzem, więc przede wszystkim chłodzenie czegoś takiego by było dużo prostsze, toleruje też wyższe napięcia, czyli można by było takie jakby przetaktowane wersje procesorów krzemowych wbudować. Ja bardzo teraz upraszczam, ale to mniej więcej w tym kierunku, tak? Więc wyszlibyśmy pewnie na wyższe częstotliwości, mielibyśmy chłodniejsze układy, więc moglibyśmy je pewnie jakoś tam bardziej upakować i by się nie topiły same w sobie od pracy. I jeszcze jeden plus jest wyższa prędkość elektronów w diamencie, więc właśnie to te wyższe częstotliwości taktowania byłyby pewnie osiągalne.
I to wszystko jest powiązane właśnie przez to, że mniejsze są opory na drodze dla elektronu. Może uzyskać większą prędkość, a to oznacza, że może być i też większe taktowanie. To oznacza, że mniej strat jest właśnie w międzyczasie, a więc jest mniejsza rezystancja, a więc mniej przechodzi w ciepło.
Dokładnie. Czyli mielibyśmy procesory mniejsze, lżejsze i szybsze. Nie zmieniając poza tym nic w naszych dzisiejszych komputerach.
Z diamentem jest ten problem, że to jest struktura trójwymiarowa. Ale jeszcze mamy inne opcje, jeżeli chodzi o węgiel.
Tak. Następnym przypadkiem, który chyba teraz dużo bardziej jest nośny i dużo więcej się mówi, to są nanorurki węglowe. No to, co mi się udało znaleźć, to po pierwsze na Stanfordzie udało się zbudować już pierwsze układy z nanorurek. Na razie 178 tranzystorów. Teoretyczne prace mówią, że takie tranzystory mogą być taktowane nawet prędkością 1 teraherca, więc z gigaherców przeszlibyśmy na teraherce i mielibyśmy no, dosyć wydajne układy. Tak,
przy mniej więcej pamięć, tej samej konsumpcji energii elektrycznej.
Energii, byłyby o wiele bardziej chłodne. I jedynym na razie problemem, bardzo poważnym z tym, żeby próbować coś takiego budować już w większych jakby ilościach, osadzać te tranzystory, to jest bardzo poważny problem z hodowlą takich nanorurek, bo żeby sobie to uzmysłowić, ostatnio tego nie ma też tutaj u nas w notatkach, ale bardzo fajny przykład. Ostatnio internet obiegła informacja o tym, że udało się poprawić najczarniejszy materiał świata. Nie pamiętam teraz firmy, ale jest taki sport, gdzie buduje się najczarniejsze możliwe ciało fizyczne. No, czyli coś, co nie będzie odbijało w ogóle światła, czyli będzie chłonęło to światło w całości praktycznie. I ostatnio udało się zbudować taki materiał właśnie z nanorurek węglowych. I tam te nanorurki były upakowane dosyć ciasno, pionowo na takiej powierzchni. I dzięki temu, że one były w ten sposób właśnie upakowane, to światło, które tam wpadało...
w stylu światłowodu, czyli ustawione były wzdłuż osi w kierunku, z którego padało światło.
Padało światło, dokładnie. I to światło, które tam padało, było tam jakby uwięzione, bo odbijało się i wytłumiało się pomiędzy tymi nanorurkami.
No raczej pewnie musiało być gdzieś dalej odtransportowane, czy może zamienione w inną formę energii, czy tam zazwyczaj ciepło, ale równie dobrze po prostu mogło być gdzieś wyprowadzone, chociażby właśnie przez analogię światłowodu.
Chyba było zamienione na ciepło, ale chciałem o tym wspomnieć, bo tam padła bardzo ciekawa analogia. Gdybyśmy sobie, bo wyobraźcie sobie, że jak to tam faktycznie jest. Nanorurki stoją pionowo jedna przy drugiej na powierzchni. I teraz, no to można by powiedzieć, że to jest taki las. Więc wyobraźcie sobie las w naszych jakby wielkościach, w naszej skali. Wchodzimy do lasu, w którym drzewa mają 3 kilometry. To jest ten problem taki poziom skomplikowania technologicznego, by coś takiego wyprodukować.
Przy czym te 3 kilometry każdej rurki to jest struktura taka bardzo, bardzo powtarzalna, w której praktycznie przez 3 kilometry nie ma żadnych błędów, żadnych gałęzi, odchyleń, tylko to jest linia prawie że idealnie prosta.
Jeszcze trzeba to powielić ileś tam tysięcy czy milionów razy.
Tak, dokładnie. I to pokazuje skalę trudności przy prostej strukturze, którym jest jednorodny las. A w momencie, kiedy chciałbyś na podstawie tego zbudować układ troszeczkę bardziej skomplikowany, który ma być układem decyzyjnym, czyli wykonywać jakieś różne funkcje w zależności od sygnałów, które przychodzą, no to to już nie będzie tak jednorodny las. Będziesz musiał wyhodować struktury, które mają różne funkcje.
Różne kształty.
A więc...
I trzeba nad tym panować co do sztuki.
O ile tutaj było bardzo coś skomplikowane, żeby zrobić taki las, no to to jest jeszcze bardziej skomplikowane, żeby zrobić mniej jednorodny las, na środku którego jest polana, która przetwarza...
Którą kontrolujemy dokładnie. Tak. No, także diament albo nanorurki węglowe, ale załóżmy, że nawet i to nam nie wystarcza. W którymś tam momencie będziemy musieli zrobić coś nowego. No i tutaj mamy jeszcze jedną tajną broń, która już w takiej firmie, która w Stanach przez jakiś czas robiła furorę, bo ogłosiła, że udało się im rozwiązać problem, o którym właśnie teraz powiem, D-Wave i komputery kwantowe. Komputery kwantowe, które już teraz zostały sprzedane w ilości tam kilku, chyba nastu sztuk, które poszły do jakichś departamentów związanych z obronnością w Stanach. Google kupiło, chyba Intel kupił i parę jeszcze innych miejsc, gdzie te superkomputery do dzisiaj były wykorzystywane do rozmaitych symulacji. Zainteresowali się po prostu już tą technologią i już testują, czy to w ogóle działa, jak można by z tego skorzystać i co dalej.
Ciekaw jestem, na ilu bitach to się opiera i jak ten komputer działa. Bo ile dobrze kojarzę zagadnienia około quantum computing, przetwarzania kwantowego, to technologicznie jesteśmy jeszcze na, powiedzmy, przedsionku całego właściwie nowego świata, który wymaga osobnego, nowego podejścia do programowania, nowego sposobu myślenia, tak jak mówiłem wcześniej o tym, że dawniej się pisało programy, które liniowo coś przekształcały, teraz staramy się to paralelizować, czyli zrównolegrać, układać gdzieś obok, ale dalej układaliśmy w jednej płaszczyźnie. Tak teraz przetwarzanie kwantowe wprowadza nam dodatkowych kilka wymiarów, które ciężko jest człowiekowi ogarnąć. No ale to jest przyszłość, dość odległa, choć teraz troszeczkę w nią wkraczamy. Powolutku, bo
ja myślę, że to żyjemy tego i to pewnie bliżej niż dalej jesteśmy.
Ale już liczba kubitów, na których, czy jednostek, na których wykonywane są operacje, jest w tej chwili bardzo ograniczona. Od strony fizycznej jest nam bardzo trudno uzyskać takie kubity, tak by stabilnie one działały. Nie? Tak więc na razie to jest jeszcze jednak dalej fizyka. Fizyka doświadczalna, która do świata takiego, powiedzmy, ekonomicznego, myślę, że to jeszcze troszeczkę czasu zajmie.
No cóż, następnym przypadkiem takiego pomysłu to jest komputer molekularny. Czyli doszliśmy do wniosku na przykład, że potrafimy wyhodować bakterie, które w kodzie genetycznym mają informacje i mechanizmy, które normalnie odpowiadają na przykład za dublowanie kodu genetycznego przy podziale komórki, będziemy wykorzystywali do tego, by na tym zapisie w kodzie DNA wykonać jakieś instrukcje. I to też jest gdzieś w przyszłości możliwe. Możliwe, że będziemy wykorzystywali tą technologię na przykład do zapisu danych. To jest najszybsze jakby
wykorzystanie,
najszybsze wdrożenie takich pomysłów. No bo wyobraźmy sobie, że będziemy mieli możliwość wykonania zapisu w iluś tam kopiach, po czym te zapisy same się powielą na ileś tam jakby kopii i będziemy mieli krople roztworu, w którym znajduje się ileś tam milionów kopii bardzo ważnego dla nas fragmentu danych. No i sobie to mamy.
Masz samo multiplikujący się backup, ale jeżeli popatrzysz na naturę, to pamiętaj, że ten backup z czasem będzie miał Jakieś tam odchyłki.
Mutacje. Mutacje się pojawiają, ale tak. Z tego, co ja pamiętam, gdzieś czytałem, czy gdzieś słyszałem, że to jest tak mała ilość, że swobodnie można by z tego skorzystać. Gdyby to było, gdyby te mechanizmy, które korekcji błędów w DNA, które mamy wszyscy zbudowani z DNA mają takie mechanizmy, gdyby one były chociaż trochę słabsze, no to nie rozmawialibyśmy teraz ze sobą, bo już dawno
ale
nasza...
Ale gdyby były troszeczkę lepsze, nie byłoby raka.
Nie byłoby raka, dokładnie tak. Ale no komputery molekularne to jest następna droga. Pewnie w zależności od zastosowania, tak jak to wszystko, co do tej pory też mówiliśmy, by pasowały, albo by się nie nadawały do
wszystko
niczego.
Wszystko się sprowadza do zastosowania. Dokładnie, jeżeli chcesz przechowywać dane, no to... Faktycznie DNA i tego typu struktury się wydają bardzo, bardzo na miejscu. Ale jeżeli chodzi o przetwarzanie, ewentualnie inne rzeczy, które są związane z informatyką, na przykład transmisja, komunikacja, to są osobne zagadnienia, na które coraz częściej patrzy się właśnie pod specjalizowanym kątem.
Właśnie sobie wyobraziłem bazę danych, która znajduje się w jakiejś fiolce, gdzie teraz z kroplomierzem podchodzimy i wpuszczamy zapytanie. Blum, wpada kropla z zapytaniem.
Co w zależności jest... od tego, jaki kolor, to jest odpowiedź, tak?
Dokładnie. Nie, no wyobraźcie sobie taki świat. Ostatnim przypadkiem, ostatnim kierunkiem, w którym moglibyśmy pójść, to są komputery optyczne. I tutaj mnie się przypomina fantastyka naukowa, film Odyseja Kosmiczna, i jeżeli pamiętacie, to tam był taki moment, kiedy ten komputer trochę zwariował. I jeden z załogantów wszedł do środka i wyciągał z niego jakby takie rdzenie. One wyglądały jak szklane, czy z jakiegoś innego takiego przezroczystego tworzywa, ale było domniemanie, że cały komputer jest optyczny. Jest kierunek, jakby pokazywany jest ten kierunek na drodze rozwoju informatyki, że to byłoby możliwe może kiedyś, żeby w procesorach zastąpić elektrony fotonami i żeby wszystkie obliczenia i żeby przechowywanie danych też oprzeć na fotonach. Tylko na razie nie ma na to jakiegoś specjalnie dobrego pomysłu.
No problemem jest jeszcze też, że fala elektromagnetyczna w postaci fotonu no, ma troszeczkę większe tłumienie, aniżeli elektron jako cząsteczka przemieszczający się pomiędzy atomami. Tłumienie, co oznacza, że na jakiejś odległości musisz wzmacniać ten sygnał, musisz go przetwarzać. Jest to w tej chwili jeszcze troszeczkę kosztowne. Plus używanie przełączników, czyli podstawą każdego komputera są tranzystory. Tranzystory, czyli sterowalny taki włącznik albo przełącznik kierunku, przez który ma przepłynąć prąd. Są odpowiedniki tranzystorów zrobione, powiedzmy, w świecie światła, ale no, mimo wszystko dalej brakuje nam technologii.
Trochę inna bajka jest, jeżeli mówimy o transmisji danych i tam na przykład zamienianiu elektryczności na światło, światło na elektryczność, no to już jest bez żadnego problemu realizowane.
Od lat.
A co innego, mówienie o tym, że w procesorze wszystko będzie odbywało się za pomocą światła i że to światło jeszcze na dokładkę gdzieś trzeba będzie przechowywać, bo na przykład mamy rejestry w procesorze i przydałoby się tam raz na jakiś czas coś zapisać. Piotrze, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zrobiliśmy kawał dobrego materiału. Mam nadzieję, że dużo jeszcze odcinków ze sobą wspólnie zrobimy. Dzisiaj zakończymy już ten odcinek. Mam nadzieję, że nasi słuchacze nam wybaczą długość odcinka.
I czasem odbieganie od tematu.
Czasem odbieganie od tematu, ale myślę, że jest to uzasadnione i że mamy jakieś usprawiedliwienie. I że nawet długość odcinka też mamy usprawiedliwienie w postaci tego, co dzisiaj udało nam się opowiedzieć. Tak jak powiedziałem wcześniej, dekompresor, technologia wraca. Postaram się, by teraz był w miarę regularny i byśmy mogli spotykać się z coraz ciekawszymi tematami, z coraz ciekawszymi ludźmi. Nie będziemy już prawdopodobnie robili odcinków na temat koloru obudowy iPhone'a, bo dekompresor technologia, kiedy zaczynaliśmy, to były tematy właśnie takie, które nas interesują, z którymi chodzimy sobie w głowie przez długie tygodnie i potem chcielibyśmy się nimi podzielić z Wami. I teraz mam jeszcze na zakończenie kilka pytań. Po pierwsze, chciałbym Ciebie zapytać, jeżeli nas teraz słuchasz, na jakiej platformie nas słuchasz? Z naszych statystyk z pobierania odcinków MP3-ek wynika, że mamy większości słuchaczy z platformy Apple. Jeżeli jesteś użytkownikiem Androida i słuchasz z Androida, to mam nadzieję, że znajdziesz ten odcinek na stronie dekompresor.pl i że odpowiesz na pytanie, jak udało Ci się podpiąć do Androida nasz podcast, jakiego programu używasz i czy masz jakieś poważniejsze problemy z tym, bo chcielibyśmy zaproponować użytkownikom Androida jakieś rozwiązanie, które jest w miarę wygodne, fajne i sprawdzone. Dlatego jeżeli słuchasz nas z Androida, daj nam o tym znać, opowiedz swoją historię, jak to wygląda na tamtej platformie. Drugą ciekawostką, o której muszę dzisiaj powiedzieć, jest to, że mamy sklep z gadżetami dekompresor.capsel.pl, czyli cupsel przez 2L.pl. Oczywiście u nas na stronie też jest baner prowadzący do tego sklepu. Jeżeli mielibyście ochotę wspomóc nas zakupując jakieś gadżety, mamy tam kubki, mamy tam koszulki. Będzie nam bardzo miło, bo każda pomoc jest ważna. Musimy opłacać domenę, musimy opłacać serwer, z którego wysyłamy na przykład te MP3 do Was. Więc każda taka złotóweczka się liczy. Jeżeli chciałbyś się reklamować w dekompresorze albo w jakikolwiek sposób wesprzeć ten podcast, to pisz na kontakt dekompresor.pl. Jesteśmy tutaj 24 na dobę i na pewno jakoś się dogadamy, ale do wszystkich jeszcze słuchaczy mam jedną bardzo ważną dla nas prośbę. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, jeżeli chcecie, by dekompresor dalej, wracając do tych dobrych praktyk, które mieliśmy na początku, opowiadał o świecie technologii w taki sposób, w jaki dzisiaj to zrobiliśmy, to wejdźcie na iTunesa i dajcie nam 5 gwiazdek. Jeżeli Wam się odcinek podobał, napiszcie ocenę, powiedzcie, czego się spodziewacie w następnych odcinkach. Bardzo jest to dla nas ważne. Po pierwsze dlatego, że pozwoli nam się pojawić z powrotem na listach na przykład wartych uwagi podcastów, ponieważ mieliśmy rok przerwy, dekompresor troszeczkę spadł, dekompresor technologia, dlatego te 5 gwiazdek jest dla nas super ważne, a z drugiej strony chcielibyśmy wiedzieć, że docieramy do kogoś, kto chciałby się z nami podzielić też swoimi przemyśleniami, chciałby nam też powiedzieć, że robimy dobrą robotę, jeżeli tak faktycznie jest. Dlatego piszcie nam oceny. Te wszystkie oceny, które mamy w dekompresorze technologia na iTunes, są to oceny, które wystawiane były jeszcze w dawnych, dobrych latach.
Więc wspominałeś o 5 gwiazdkach, ale jeżeli ktoś uważa, że coś było nie tak, że coś nie pasowało, to też chcielibyśmy, żeby tego typu opinie były zgłaszane.
Oczywiście.
Tak więc nie bójcie się też i nas ganić.
Oczywiście, nawet możecie to pisać pod odcinkiem, wtedy będziemy mogli wejść z Wami w dyskusję i porozmawiać o rzeczach, które zawaliliśmy w tym odcinku i których powinniśmy się wystrzegać w następnych.
To nam pozwoli poprawić się.
A na dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Nie będziemy cieli tego odcinka. Wyszło trochę więcej, chyba nawet dużo trochę więcej niż godzinę. Mam nadzieję, że znajdziecie pauzę i będziecie kontynuować słuchanie nawet przez kilka dni i że odezwiecie się do nas po zakończeniu. Na dzisiaj wystarczy. Piotrze, ja Ci bardzo dziękuję. Bardzo fajnie się rozmawiało. Robimy następne odcinki. No i cóż, do usłyszenia.
Do usłyszenia.